Aż 66% młodych dorosłych źle ocenia działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. Wynika z raportu Centrum imienia Daszyńskiego. Pęknięte pokolenie rewolucjonistów, młodzi wobec sytuacji w Polsce w 2021 roku. O tym, jak młodzi postrzegają pandemię i co szczególnie pamiętają z jej początków, porozmawiam z Michałem Rogalskim, młodym specjalistą, pasjonatem statystyk, który stworzył obywatelski projekt i który prezentuje aktualne statystyki zarażeń koronawirusem. To jest podcast Forum Ibris. Przed mikrofonem Nikola Bocheńska. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Sprawdziłam dzisiaj Excel z danymi. Ma już 712 wierszy. Excel, w którym wpisujesz dane dotyczące zakażeń w Polsce. Początek sięga 3 marca 2020 roku. Czy pamiętasz dzień, kiedy zaczynałeś i moment, kiedy wpadłeś na pomysł, aby realizować ten obywatelski projekt?
Moment ten pamiętam bardzo dobrze. Jeszcze wtedy chodziłem do szkoły. No i ja jako osoba mocno zafascynowana liczbami ze wszystkich dziedzin wcześniej obserwowałem te dane z Chin, później z Włoch i kolejnych krajów europejskich. No i tylko kwestią czasu było to, kiedy ten pierwszy przypadek koronawirusa pojawił się w Polsce. No i wtedy w wszechobecnym chaosie medialnym, można rzec panice, chciałem te wszystkie liczby jakoś sobie ułożyć w głowie. No i jedyną możliwością było właśnie przeniesienie tych danych z raportów do tabeli i dzięki temu móc, że tak powiem, oceniać tę całą sytuację w sposób obiektywny na bazie danych.
Przeczytałam u Ciebie w profilu takie uzasadnienie, tak opisałeś swoją pracę. Moje działania mają charakter obywatelski jako forma sprzeciwu wobec obecnego chaosu informacyjnego. Działając wspólnie możemy stworzyć jak najbardziej rzetelne źródło informacji. Czy Ty widzisz nadal ten chaos informacyjny, jaki towarzyszył początkom pandemii i problemom ze zdobyciem rzetelnych informacji? Czy ta sytuacja się zmieniła, czy problem się według Ciebie zmniejszył?
Problem cały czas istnieje. Co prawda on w całej historii pandemii on zmieniał swoją formę. Na początku to było zdecydowanie różnym rodzajem nieprzygotowanie urzędników i brak narzędzi do zbierania danych. Później raczej już bardziej bym zwalił po prostu na brak woli, bo już narzędzia, umiejętności były, ale raczej już brak woli, albo no, można rzec, że w nikogo interesie już nie było, żeby bardziej szczegółowe dane udostępniać, czy błędne dane poprawiać, tak? Mamy błąd, to tak już musi być, nie ma możliwości tego poprawić, a przynajmniej tak było i tak nadal jest wygodnie mówić. No ale mówię zdecydowanie na początku, szczególnie no ja jako wtedy nastolatek, który walczył z urzędnikami, no właśnie często się z tymi urzędnikami zderzał, tak, gdzie właśnie obserwowałem, no, że jakiemuś tam amatorowi nikt danych z urzędu nie sprzeda w ramach dostępu do informacji publicznej, ale wtedy właśnie dzięki na przykład współpracy z machinami medialnymi udało się te dane uzyskiwać. No później, gdy mówię, udało się, czyli nie wiem, czy to jakiś sukces, że te nieprawidłowości były, ale zauważyliśmy podczas tego projektu nieprawidłowości. No i się okazało, że danymi można w jakiś tam sposób, dostępne do danych można w jakiś tam sposób sterować, więc jeżeli jakichś danych jest za dużo i można wyciągnąć zbyt daleko idące wnioski, to lepiej po prostu społeczeństwo tych danych odciąć.
Jakie zainteresowanie widzisz obecnie Twoim projektem? Właśnie jeśli chodzi o początek pandemii czy zeszły rok, to właściwie można ocenić, że była gigantyczna popularność Twojego projektu. Tak media mainstreamowe, ogólnopolskie zapraszały Cię do programów. Czy teraz też widzisz to zainteresowanie, czy raczej też my jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się po prostu do tych codziennych liczb?
Zawsze trochę tak było, że zainteresowanie moim projektem było w wakacje. W wakacje mogłem sobie wziąć jakiś tam urlop, bo to zainteresowanie było niewielkie i też to obserwuję teraz, że tych odbiorców jest mniej, zainteresowanych jest mniej. To też widać na całym społeczeństwie, że raczej sytuacja, bo można już ją nazwać postpandemiczną, endemiczną i zainteresowanie spada, ale ja przyjmuję, że no dopóki nawet będzie ta karstka osób, które będą chciały czytać te dane, no i moje zainteresowanie nie będzie słabło, to nadal mam zamiar te tabelki, mówiąc kolokwialnie, prowadzić. Ale zdecydowanie odbiorców jest mniej, ale zwykle największe jest w czytach, najniższe w dołkach.
Za swój projekt danych otrzymałeś nagrodę RPO imienia Pawła Włodkowica. Chciałam zapytać, czy w jakiś sposób Ministerstwo Zdrowia oficjalnie cię doceniło, czy ty właśnie zauważyłeś, że kiedy głośno się zrobiło o twoim projekcie, to zmieniło się też nastawienie resortu do udostępniania tobie danych, do współpracy z tobą?
Tutaj zdecydowanie mogę powiedzieć, że raczej samo Ministerstwo Zdrowia raczej wolałoby, żeby mnie nie było, ale był jeden taki moment, kiedy ku mojemu zdziwieniu zostałem zaproszony na spotkanie w sprawie tworzenia dashboardu dotyczącego danych o szczepieniach, gdzie mogłem przedstawić jakieś tam swoje uwagi, ale i uwagi tej społeczności, którą udało mi się stworzyć, które też zebrałem. Część nawet została uwzględniona w późniejszym dashboardzie, ale mówię, to był, jeśli chodzi o kontakty rządowe, to był jedyny moment okazania jakiejś takiej właśnie potraktowania mnie jako jakiś autorytet w tej dziedzinie, ale jeśli chodzi o jakieś takie docenienie, to szczególnie i to w bardzo wielu momentach dostałem je nie tylko od tysięcy ludzi, ale to też były poszczególne różne firmy, które mogły dostosować swoje działania, czy różni urzędnicy na poziomie tym regionalnym, również sanepidu. Więc mówię, może to docenienie i jakaś tam aprobata z rządu nie płynęła, ale było widać, że ogół raczej traktował to źródło jako cenne.
Właśnie w jednym z wywiadów znalazłam taki cytat, to akurat wywiad dla Onetu. Powiedziałeś, że nie ma chyba woli politycznej, żeby społeczeństwo miało dane, które może samo analizować. Mamy dostawać dane z rządu i uznawać, że są prawdziwe, bez możliwości ich weryfikacji. Czy to zdanie podtrzymujesz teraz?
Zdecydowanie tak. No bo oczywiście, tak jak już powiedziałem wcześniej, w nikogo interesie nie leży, żeby mieć bardziej szczegółowy dostęp do danych prawnych, danych udostępnionych w poprawny sposób albo dających możliwość na przykład skontaktowania się w jakiś sposób i tam wskazania nieprawidłowości. Takiej woli nie ma. Musimy się zadowolić tym, co jest. To też powoduje, że zaufanie do danych jest niskie i dużo osób mi wytyka, jeśli chodzi o moje analizy, że moje analizy są bezwartościowe, bo dane, z których korzystam, na których bazuję, są bezwartościowe. No ale ja zawsze mówię, no to jedyne, co mamy. Trochę rozkładając je ręce, jeżeli chcemy wiedzieć cokolwiek o pandemii, to musimy z tych danych korzystać. Mimo tego, że jakbyśmy mieli rozmawiać o nieprawidłowościach dzisiaj, to byśmy musieli pójść na to kilka godzin. Ja bym miał bardzo długą listę różnych wątów. Pewnie jeszcze jakbym zapytał osób, które obok mnie się zajmują tymi danymi, to jeszcze lista by się 3 razy wydłużyła. Ale mówię, nikt nie chce tego słuchać, no bo dane są, no bo ich tych danych będzie, jeżeli ktoś by chciał nas wysłuchać i tych danych by było więcej, no to byśmy mogli wyciągać dalej idące wnioski, a może i byśmy w stanie wytnąć jakąś błąd, nieprawidłowość, a tego raczej nikt góry nie chce.
W kontekście braku woli politycznej, żeby te dane i dostęp do danych społeczeństwo miało, chciałam cię zapytać o opinię, ponieważ w kontekście raportu, o którym rozmawiamy, czyli raportu Centrum im. Daszyńskiego, Pęknięte pokolenie rewolucjonistów, wynika, że 66% młodych dorosłych źle ocenia działania rządu, które miały na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. Chodzi tutaj o osoby w wieku 18-24 lata, a więc są to twoi rówieśnicy. Czy takie zdanie cię dziwi? Czy to zdanie podzielasz? Czy zgadzasz się ze swoimi rówieśnikami?
Wydaje mi się, że gdyby to pytanie sformułować w formie, jak ogólnie moje rówieśnicy oceniają działania rządu, to zakładam, że wynik mógł być podobny. I to nie chodzi o to, że działania rządu w zakresie pandemii w mojej ocenie są dobre, ale wydaje mi się, że osoby w moim wieku po prostu są znacznie bardziej krytyczne, a do tego no, jesteśmy pokoleniem informacji, informacji, którą możemy czerpać z bardzo wielu źródeł. Nie patrzymy tylko przed telewizor i łykamy wszystko co nam się poda. Jesteśmy w stanie znacznie bardziej krytycznie analizować. No jako młodzi też często buntujemy się, skacamy, więc mnie to absolutnie nie dziwi, że to dało taki wynik, no, ale wydaje mi się, że to, co powiedziałem na początku, raczej ma to związek też nie tylko z rzeczywistą efektami prac rządu nad walką z pandemią, ale po prostu z ogólną opinią młodych ludzi na temat władzy. A do tego mi się wydaje, że to jest również spowodowane tym, że ogólnie młodzi ludzie raczej bym powiedział z mojego doświadczenia i z kontaktu, raczej młodym się wydaje, że to jest coś, co ich nie dotyczy, z naturalnych względów, jako że ten wirus raczej dotyka starszych.
Z badania wynika to, co powiedziałeś, nawiążę, z badania wynika także, że ponad 46% Polek i Polaków nie boi się zachorowania na COVID, ale za to bardziej boi się choroby bliskich. Tak odpowiedziało ponad połowa badanych. Czy właśnie wynika to z tego, że młodzi uważają, że ta choroba dotyka starszych, więc im nic nie grozi, czy po prostu z troski o otoczenie, ponieważ po prostu wynika to z tego, że bardziej się martwicie o innych niż o samych siebie?
Tak jak powiedziałem wcześniej i też w sumie na swoim przykładzie trochę mogę powiedzieć, jakie ja mi uczucia towarzyszyły podczas tej pandemii, właśnie to raczej były uczucia, że jak się testuje, to raczej nie, żeby wiedzieć, czy ja na przykład jestem nosicielem, ale dla samej świadomości, albo na przykład, żeby podjąć jakieś leczenie, tylko raczej, jeżeli byłem podziębiony, to chciałem się testować, żeby nikogo nie narazić. I to były moje główne emocje, więc raczej mi się wydaje, że można to przenieść na resztę rówieśników, właśnie, że raczej w kontekście naszego zdrowia raczej to zagrożenie lekceważymy, mimo tego, że z wiedzy naukowej wiemy, że aż tak lekceważyć nie powinniśmy. No i taką mamy świadomość, że nawet jeżeli nam może nie stać się nic, to nawet nieświadomie możemy przenosić to na swoich rodziców, dziadków, a to już tak łagodnie skończyć się nie musi. Więc mi się wydaje, że ta świadomość jest mocna i to też ma wpływ na wyniki tego badania.
Sam raport w tytule już wskazuje, że i określa młodych jako pokolenie rewolucjonistów. Czy tutaj, jeśli chodzi, oczywiście jeśli mówimy o raporcie, to mówimy szerzej o podejściu do między innymi polityki, praw społecznych. Natomiast jeśli chodzi tylko o kontekst pandemii, czy ty określiłbyś twoje pokolenie jako pokolenie rewolucjonistów? Czy raczej podporządkowaliście się zaleceniom rządu, przyjęliście jako codzienność to, co zostało was w pandemii?
Może jako rewolucjonistów bym tutaj nie użył takiego słowa, ale zdecydowanie można uznać, że moje pokolenie jest aktywne. Jednak to też jest takie spostrzeżenie, że zwykle młode pokolenie, które jest w danym okresie, zwykle się buntuje przeciw temu, co jest ponad nimi. Nie, no jednak to zdecydowanie widać właśnie w kontekście czy tych rzeczy klimatycznych, czy pandemicznych, tak? Nie, więc zdecydowanie to widać i wydaje mi się, że właśnie w kontekście tego, że potrafimy myśleć krytycznie i oceniać krytycznie, to też znacznie częściej możemy się nie zgadzać z różnymi decyzjami albo podważać już decyzje. Więc zdecydowanie jesteśmy bardziej aktywni, nie, ale raczej nie w takim sensie, że jak z czymś się nie zgadzamy, to od razu wszyscy wyjdziemy na ulicę i będziemy chcieli obalić rząd, ale raczej, że będziemy w pewien sposób manifestować swoją niezgodę, swoją dezaprobatę, sterzać rzeczywistość z faktami. Wydaje mi się, że to jest to, co ja robiłem, tak? Nie chciałem ulec chaosowi medialnemu, szumowi i panice, więc wziąłem sprawę w swoje ręce i zrobiłem sam coś, z czego korzystałem na początku ja, a później co przerodziło się w jakiś tam obywatelski, oddolny projekt. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie tego przykład, że jak naszemu pokoleniu mu coś nie pasuje, od razu szukamy jakiegoś rozwiązania, ale raczej nie w formie anarchistycznej, tylko raczej szukający jakiejś formy dialogu albo obejścia.
Czy właśnie wśród Twoich znajomych, w Twoim otoczeniu widzisz taką postawę z reguły częściej niż bierność, postawę aktywną społecznie, czyli to, co powiedziałeś, że jeśli zastajesz rzeczywistość, na którą się nie zgadzasz, to chcesz ją realnie zmienić. Czy to jest dość popularna postawa w Twoim otoczeniu?
W moim otoczeniu mogę powiedzieć, że tam tak, ale jestem w stanie też powiedzieć, że może być to pewna bańka, w której jestem zamknięty, lub środowisko, które po prostu nie jest próbką statystyczną dla całej populacji. Rzeczywiście, czy moi znajomi, czy ludzie, z którymi współpracowałem, rzeczywiście to są osoby raczej bardziej aktywne, działające, prowadzące również różne akcje społeczne. I raczej to jest środowisko, w którym się obracam, ale to, co powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że nawet jeżeli spróbujemy spojrzeć na ogół, wydaje mi się, że przede wszystkim chcemy jako młode pokolenie przede wszystkim manifestować i nie bierzemy wszystko for granted, sprawdzamy, analizujemy, zadajemy pytania.
Z tego samego badania wynika, że więcej młodych osób boi się lockdownu, tutaj wskazania były w przypadku 54%, niż wspomnianej choroby bliskich. Jak to obserwowałeś, że te kolejne decyzje o lockdownach wprowadzanych przez rząd były przejmowane no nie tylko przez ciebie, ale też przez twoje otoczenie? Czy właśnie choćby protesty, które miały miejsce w pandemii, cieszyły się tak dużą popularnością, ponieważ właśnie musieliście jako młodzi odpowiedzieć nieco na lockdowny? Czy może według ciebie były inne przyczyny takiej postawy?
Na pewno wydaje mi się, że z czasem trwania pandemii różne obostrzenia były traktowane coraz bardziej lekceważąco. Wydaje mi się, że to nie tylko wynika ze zmiany podejścia młodych ludzi i to wynika chyba też przede wszystkim z tego właśnie, że raczej młody człowiek z zachorowania ciężkiego przebiegu się nie obawia, a świadomość tego, że może dojść do zamknięcia szkoły, restauracji, centrum handlowego czy klubu, no to już jest coś, co może rzeczywiście bardziej dotknąć aktywność młodego człowieka. I to nie jest tylko jakaś wyimaginowana potrzeba, no tylko potrzeba przebywania z innymi ludźmi, przebywania społeczeństwa jest jakąś tam potrzebą realną, mimo tego, że było uzasadnienie zdrowotne, żeby tę mobilność ludzi ograniczać, no to mimo argumentów zdrowotnych przebywanie w izolacji no ma również swoje konsekwencje, co również widzimy w danych raczej dotyczących zdrowia psychicznego. Więc znów, nie dziwię się, że taki jest wynik tego badania. No mówię, to wynika z kilku kwestii, no ale przede wszystkim no, młodych ludzi korci i to siedzenie w domu na pewno wydaje mi się, że młodego człowieka w tym takim najszybszym okresie swojego życia na pewno musiało być trudne.
Wspomniałeś właśnie o problemach młodych ludzi i między innymi kwestia zdrowia psychicznego. Wskazywano, że pandemia to czas niepewności co do najbliższej przyszłości, ale właśnie też takie zagadnienia jak takie problemy jak zaburzenia odżywiania, depresja czy też trudności z adaptacją społeczną, z izolacją. I różne badania wskazują, alarmują, że mamy do czynienia także z epidemią samotności wśród młodych. Jacy według ciebie z tej pandemii, jako młodzi ludzie, wyjdziecie? Czy to doświadczenie zostanie, być może pozostanie z wami na całe życie? Czy to jest tak, że właśnie, miejmy nadzieję, pandemia się skończy i jakoś wszyscy o tym zapomnimy? I czy ty widzisz właśnie wśród swoich znajomych, że takie problemy rzeczywiście są na porządku dziennym?
Na pewno pandemia pozostanie jakoś taki ważny punkt we wspomnieniach i wydaje mi się też, że jako społeczeństwo na pewno wyjdziemy trochę z tego poturbowani. Tak naprawdę cała historia z podejmowaniem decyzji o wprowadzeniu różnych ograniczeń, obostrzeń, no tak naprawdę to był ciągły kompromis pomiędzy zdrowiem publicznym a gospodarką, szkolnictwem, właśnie zdrowiem psychicznym, więc to było masa różnych kompromisów. Z perspektywy czasu rzeczywiście możemy oceniać, na ile były dobre, na ile złe i na ile dobrze to wyważono. Na pewno nie będzie to wyważenie idealne, no bo nie można powiedzieć, że gdyby trudno będzie to policzyć, na przykład ile na przykład więcej osób by zmarło, gdyby nie zamknięto na przykład centrum handlowych, tak? To są rzeczy bardzo trudne do wyliczenia. Z perspektywy czasu też będzie trudno ocenić, która decyzja była dobra, która była zła. Więc na pewno pandemia będzie jakąś blizną, ale osobiście uważam, że się ta rana szybko zagoi i szybko będzie znikać i szybko, że tak powiem, na pewno to nie będzie ta sama rzeczywistość jak po pandemii, ale nawet jak wejdziemy w tą fazę taką endemiczną i jeszcze bardziej zapomnimy o pandemii albo wirus złagodnieje i na to pozwoli, wydaje mi się, że ta rzeczywistość, ona będzie w jakimś tam sensie podobna. W takim sensie, że pandemia trochę tą rzeczywistość postpandemiczną ukształtuje. I to nie będzie powrót do rzeczywistości z 2019 roku, tylko to będzie nowa rzeczywistość, która będzie bazowała na tym, do czego się przyzwyczailiśmy w ciągu tych ostatnich 2 lat.
Miejmy nadzieję, że jednak pandemia się skończy i że zapomnimy o tym, co przeżywaliśmy przez praktycznie ostatnie 2 lata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Michał Rogalski, pasjonat statystyk i autor obywatelskiego projektu, który prezentuje aktualne statystyki dotyczące COVID-19 i jak sam mówi, będzie je prezentował do końca pandemii. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To jest podcast Forum Ibris, a my rozmawiamy o raporcie Centrum imienia Daszyńskiego Pęknięte pokolenie rewolucjonistów, młodzi wobec sytuacji w Polsce w 2021 roku. W pierwszej części podcastu rozmawialiśmy z młodym analitykiem Michałem Rogalskim na temat pandemii i tego, jak odbierają ją młodzi, co sądzą o szczepieniach i jakie są jego doświadczenia samego Michała. Z badania Ibris i Centrum imienia Daszyńskiego wynika także, że czas pandemii, zdaniem młodych badanych, pogłębia ich problemy. Decyzje rządu budzą często niepewność co do ich najbliższej przyszłości. To często dotyczy lockdownów. Niezrozumienie natomiast prowadzi do braku zaangażowania, w cudzysłowie starszych, problemy młodych. Tutaj widzą różnice pokoleniowe. W rozmowach z przedstawicielami młodzieży wybrzmiały takie problemy jak zaburzenia psychiczne, na przykład zaburzenia odżywiania, depresja, trudności z adaptacją społeczną czy izolacja społeczna. O tym bardzo ważnym i aktualnym dzisiaj temacie, zdrowie psychicznego w pandemii, o tym bardzo ważnym i aktualnym dziś temacie porozmawiam z panią dr Agatą Rudnik, dyrektor Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, która pracuje także w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z niedawnego raportu CBOS, którego wyniki poznaliśmy w grudniu zeszłego roku, wynikało, że aż 71% Polaków uważa, iż warunki do życia w naszym kraju są szkodliwe dla zdrowia psychicznego, co z kolei zwiększa ryzyko zachorowania na choroby psychiczne. Jak pani te wyniki ocenia? Czy rzeczywiście widać drastyczną zmianę, jeśli chodzi o kwestie zdrowia psychicznego Polaków i gdzie tutaj jest miejsce na zdrowie psychiczne młodych? Mamy tutaj na myśli osoby w wieku 18-24 lata.
Nie jest dobrze. Nie jest dobrze i niestety prawdopodobnie będzie gorzej. Mówiąc wprost, to, co już przed pandemią było sporym problemem, teraz rzeczywiście staje się kryzysem i to kryzysem globalnym, bo Światowa Organizacja Zdrowia mówi i prognozuje, że do 2030 roku najczęściej diagnozowaną chorobą wcale nie będzie nowotwór czy choroba serca, a depresja. I myślę, obawiam się, że jest to jak najbardziej realne. Pandemia, napięta sytuacja na świecie, trudności na przykład związane z inflacją, wszystko to składa się na ciągłą presję, z którą młodzi ludzie często sobie po prostu nie radzą. Oczywiście to jest też tak, że te problemy, z jakimi zmagają się młodzi w pandemii, ewoluują, zmieniają się, tak jak zmienia się też dynamika samej pandemii. Na początku nikt z nas nie wiedział, czego możemy się spodziewać, doświadczaliśmy lęku, szczególnie jeśli spędzaliśmy dużo dużo czasu na śledzeniu newsów, mediów. Nasze codzienne rytuały zostały zachwiane. Do tego dochodziła samotność, problemy ze zorganizowaniem sobie dnia, trudności ze snem, z apetytem. Z czasem wydaje się, że zaczęliśmy odnajdywać się w tej nowej rzeczywistości, no ale na pewno dzieciakom, młodzieży przychodziło tu trudniej. Wystarczy zresztą spojrzeć na perspektywę czasową, bo przecież dla osoby dorosłej te 2 lata życia są czymś innym niż dla 12-latka. I też badania pokazują, że jeśli wcześniej zmagaliśmy się z jakimś zaburzeniem psychicznym, no to pandemia jeszcze nasila, uwypukla te objawy i widzimy to też właśnie u osób młodych, także w kontekście sięgania po używki, nie wiem, spalamy więcej papierosów, pijemy więcej alkoholu, sięgamy też po inne używki niestety. I ten problem też na pewno przybrał jeszcze większe rozmiary. Natomiast jeżeli ja miałabym jeszcze spojrzeć na to z takiej perspektywy klinicznej, to chyba najczęściej pukają do mnie osoby, które do mojego gabinetu, które zmagają się z zaburzeniami adaptacyjnymi, zresztą tak też jak wspomniała Pani na samym początku, czyli dla których wszelkie zmiany w życiu wiążą się z silnym lękiem, spadkiem motywacji, depresją.
Jak na młodych według Pani wpłynęły lockdowny? Mieliśmy z nimi do czynienia szczególnie na początku pandemii. Czy widziała Pani przy poszczególnych decyzjach o lockdownach wzrost pacjentów i czy tutaj też był na przykład wzrost młodych pacjentów? Czy widziała Pani, że na zdrowie psychiczne bezpośrednio decyzje o lockdownach wpływają?
Lockdown i sama pandemia odbijają się oczywiście na każdym z nas i tutaj nie ma co ukrywać, że rzeczywiście wydaje się, że najbardziej właśnie na ludzi w młodym wieku i badania też to pokazują. To oni mają też to największe poczucie, że coś, co od nich zupełnie nie zależy, kradnie im taki, no, umówmy się, niemały kawałek tej młodości i tak naprawdę kawałek, którego już nigdy nie odzyskają.
Jak ogólnie, czy można by było określić ogólny stan kondycji psychicznej młodych? Czy jest, Pani powiedziała na początku naszej rozmowy, że nie jest dobrze, mówiąc ogólnie o Polakach, a jeśli chodzi o młodych, czy możemy wskazać, jak jest?
Ja jeszcze, przepraszam, tak sobie pomyślałam, że do tego poprzedniego pytania może jeszcze, jeżeli mówimy o wpływie lockdownu, to też o tej takiej wtórnej korzyści z tego lockdownu, bo przecież dla części osób to było też pewne takie wybawienie i może też o tym warto wspomnieć.
Że niektórzy woleli żyć w domu, w zamknięciu, tak, to było bliższe ich sposobu na życie. Myślę, że jak najbardziej, tyle, że też mam pytanie od razu, jak to później wpłynęło na funkcjonowanie w młodym społeczeństwie, kiedy już z tego lockdownu musieli wyjść?
Właśnie, jest ta druga strona lockdownu, bo pamiętajmy, że dla części osób uczących się pandemia przyniosła też pewne korzyści. I tutaj na myśli mam przede wszystkim te osoby, które odczuwały wysoki poziom lęku społecznego, czyli które panicznie bały się oceny, tego, że się ośmieszą i strach też paraliżował je wręcz przed wyjściem z domu. No, innym przykładem są za to osoby, które często musiały pokonywać codziennie jakieś duże odległości, żeby przyjechać do szkoły czy na zajęcia i nagle pandemia usunęła to zmartwienie. Natomiast rzeczywiście siedząc długo w domu, nawet jeśli jesteśmy w stanie się przystosować, to z czasem te konsekwencje długofalowe mogą rzeczywiście wystąpić i my tak naprawdę do końca jeszcze nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie. Pewne mamy już prognozy, natomiast ja bardzo chciałam wierzyć w to i trochę to się spełniło, że rzeczywiście my zaczniemy bardziej doceniać te relacje z innymi. I ja kiedy rozmawiam z studentkami, studentami, widzę to i sami mówią, że super jest się spotkać, super było się zobaczyć, ale też nie wszyscy mieli takie poczucie.
Różne są też opinie. No niektóre badania już wskazują, że pandemia odciśnie trwałe piętno na psychice wszystkich nas, a więc też młodych. Czy będzie można mówić o pewnego rodzaju traumie po pandemii, jaką przeżył cały świat? Czy to będzie taki post-covidowy syndrom PTSD, czy raczej wszyscy wyjdziemy z tego silniejsi, szybko zapomnimy, kiedy już, miejmy nadzieję, pandemia minie, ściągniemy ostatecznie maseczki, wszystkie obostrzenia zostaną ściągnięte. Jak według Pani wpłynie to na naszą psychikę, ale mam na myśli tutaj raczej w dłuższej perspektywie czasowej?
I tu znów myślę sobie, że trudno jest przewidzieć. Ja bardzo obawiałam się tego, że rzeczywiście w naszych rozmowach z osobami, które studiują, cały czas będzie pojawiał się ten wątek, jak jest im trudno, jak było im trudno, jak trudno jest im się odnaleźć. Tymczasem widzę, że sami dla siebie też są oczywiście doskonałym wsparciem i świetnie sobie radzą, bo kiedy pytam ich, słuchajcie, jak teraz wam jest? To mówią, że jest lepiej, zdecydowanie jest lepiej, możemy na siebie liczyć. I co więcej, planujemy zorganizować Tydzień Zdrowia Psychicznego i zastanawialiśmy się, jaki tytuł moglibyśmy nadać temu wydarzeniu. I od razu, na samym początku, odpadły wszelkie nazwy i tytuły związane z pandemią, czyli na przykład odnajdź się w świecie po pandemii. Wszyscy chyba jesteśmy tym po prostu bardzo zmęczeni. Natomiast zastanawiając się jeszcze nad tym piętnem i to, co zostanie nam jeszcze na przyszłość, ostatnio rozmawiałam ze studentką, która mówi, że tak, po pierwsze, bardzo trudno jej było się odnaleźć z powrotem mieszkając z rodzicami i to było dla niej dużym wyzwaniem. Dalej. Studia nadawały jej programy, pomagały, że mogła sobie jakoś zorganizować dzień, ale to, co ją teraz najbardziej martwi, to, czy będzie przygotowana do swojego zawodu, ponieważ jej praca będzie wymagała dużej odpowiedzialności i ona się tego najbardziej martwi. Więc to też myślę sobie, że jest taki skutek długofalowy zdecydowanie. Poza tym myślę, że dużym problemem jest samotność. Ta epidemia samotności.
Właśnie mówi się o epidemii samotności i to dotyczy raczej i młodych, i starszych. Czy rzeczywiście możemy mówić o problemie w tak dużej skali? I to nie mówimy tylko o Polsce, ponieważ problem ma dotyczyć też świata. Na przykład w Wielkiej Brytanii już od bodaj 2018 roku powołano ministra do spraw samotności. Czy w Polsce ten problem już dostrzegamy, czy dopiero on jest dla nas czymś nowym w związku właśnie z tym, że część z nas w pandemii przebywała w zamknięciu, a jeśli na przykład nie mieszkała z rodziną, no to wtedy przebywali sami ze sobą przez wiele godzin.
Myślę, że w ogóle samotność to rzeczywiście ogromny problem naszych czasów. Tu wcześniej wspomniała Pani o Wielkiej Brytanii, tymczasem badania pokazują, że w Szwecji już nawet co czwarta osoba umiera samotnie. Często po śmierci nie zgłasza się nic z bliskich, a odkrycie, że ktoś umarł, dokonuje się nawet po kilku miesiącach. Myślę, że możemy opisać to zjawisko jako taką samotność w cyfrowym tłumie, bo pomimo setek znajomych w mediach społecznościowych, często tak naprawdę nie mamy z kim pogadać. A tymczasem wszystkie badania mówią, że jeżeli chcemy być szczęśliwi, no to dużo zależy, o ile nie wszystko, od właśnie satysfakcjonujących relacji z innymi.
Wspomniała Pani, że widzi wśród swoich studentów, że zaczęli, jeśli wcześniej nie doceniali, zwracać uwagę na relacje społeczne. Czy oni wskazywali wcześniej lub teraz być może wskazują, że widzą ten problem samotności i że chcą coś z nim zrobić, jeśli czują, że ich samych ten problem dotyka?
Tak, ja myślę, że bardzo wzrosła świadomość, że wcześniej być może wiedzieliśmy, że jest nam źle, jest nam smutno, ale nie do końca wiązaliśmy to z tym, że te relacje, które tworzymy z innymi, nie są satysfakcjonujące, albo jest ich zbyt mało. To jest akurat kwestia osobowościowa i kwestia naszych potrzeb, ale myślę, że tutaj to się zmieniło, że ta świadomość tego, jak duże znaczenie mają inni ludzie w naszym życiu, wzrosła.
Chciałam też zapytać o, mam wrażenie, to wynika bardziej z moich obserwacji, pewną różnicę pokoleniową, to znaczy jeszcze kilka lat temu, przykład, nasi rodzice nie mówili o tym, że wybierają się do psychologa, że potrzebują wsparcia. Natomiast widzę, że wśród młodych to jest coraz powszechniejsze, że choćby piszą o tym w social mediach, że potrzebują pomocy, że korzystają ze wsparcia. Czy pani tę zmianę widzi właśnie wśród swoich studentów i czy właśnie ta kwestia zdrowia psychicznego staje się tematem, nie jest już tematem tabu, nie jest tematem do wstydu, ale wręcz przeciwnie, jest tematem do dyskusji, czymś, o czym trzeba mówić.
Tak, tak i ogromnie, ogromnie mnie to cieszy. To zmienia się rzeczywiście na przestrzeni kilku ostatnich lat. Też dzięki temu, że w mediach temat zdrowia psychicznego, dbania o to zdrowie psychicznego, korzystania z psychoterapii, rzeczywiście ten temat coraz częściej pojawia się. Wiele osób znanych, lubianych mówi o tym, że zmagało się bądź nadal zmaga się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. I myślę, że to też sprawiło, że nabraliśmy takiej odwagi. To jest na pewno znak czasów. Ta świadomość rośnie. Też myślę, że zdarza się nieraz, że to te młode osoby też w jakiś sposób dopingują swoich rodziców, dziadków nawet do tego, żeby zgłosili się do specjalisty. To też jest znowu bardzo, bardzo pozytywne. I oczywiście my wiemy, że niestety, ale jest dużo wyzwań związanych z tym, że kolejki do specjalistów są naprawdę bardzo długie. I stąd tym bardziej też ważne jest to, że jest bardzo dużo inicjatyw w różnych miastach, w gminach, które służą temu, żeby pomóc odnaleźć się w takich trudnych sytuacjach, także tych związanych z pandemią. Powstają różne bezpłatne infolinie, czaty internetowe, które też wychodzą naprzeciw właśnie tym młodym osobom, że tym łatwiej jest uzyskać taką pomoc tu, teraz i zaraz.
Właśnie wspomniała Pani o tych inicjatywach, które też obserwowałam w pandemii, że występowały. To był wielki plus, że psychologowie, terapeuci decydowali się pomagać za darmo, mimo wielu obowiązków na pewno w tym czasie. Jak oceniłaby Pani system wsparcia młodych, nie tylko w pandemii, ale w ogóle w Polsce i co trzeba by było zrobić, co mogłoby się zmienić, aby było lepiej?
Na pewno, tak jak wcześniej wspomniałam, te kolejki są czymś, co zniechęca. Myślę, że tutaj też ważne jest to, żeby wspomnieć, że jeżeli jesteśmy osobami dorosłymi i chcemy skorzystać ze wsparcia psychologa, to tak naprawdę wystarczy nam skierowanie od lekarza rodzinnego. Nawet nie musimy mieć skierowania od psychiatry, bo kiedyś to była taka duża przeszkoda i wiele osób nie podejmowało takiej próby nawet, bo już sama wizyta u psychiatry gdzieś tam była przerażająca. Teraz wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego. Oczywiście jeśli mówimy o korzystaniu z pomocy w ramach NFZ. To, co jest też ważne, o czym warto wspomnieć, że w pandemii nie obowiązuje nas rejonizacja. To znaczy, że możemy spróbować, jeżeli w jednym miejscu nie uda nam się znaleźć wolnego terminu, warto zadzwonić do innej poradni zdrowia psychicznego, być może troszkę dalej od nas, ale tam będzie miejsce i to jest też, myślę, że ważne. Natomiast to też, co ja mogę zaobserwować, to duże zainteresowanie psychoedukacją, też duże zainteresowanie tym, żeby brać udział w warsztatach, szkoleniach, które też służą temu, aby pokazać, jak wspierać innych w kryzysie psychicznym. Z takich szkoleń korzystają też nauczyciele, pedagodzy, co pokazuje, że właśnie szkoły, różne placówki też dążą do tego, żeby jak najbardziej wspierać w tym bardzo trudnym czasie. Czyli ta świadomość wyzwań znowu związanych ze zdrowiem psychicznym zdecydowanie rośnie. I myślę sobie też, że też warto, aby każdy z nas troszkę zastanowił się, jak może pomóc. I to jest też kolejna, myślę, że ważna kwestia.
Wspomniała Pani o tym, że każdy może się zastanowić, jak może pomóc. Rozumiem, że innemu człowiekowi, ale chciałam też zapytać, co jest oczywiście bardzo istotne, ale chciałam też zapytać, jak możemy pomóc sami sobie. To znaczy, czy są jakieś ćwiczenia, czy jest jakieś odpowiednie podejście do siebie, aby poprawić swoje zdrowie psychiczne, swój stan psychiczny, jeśli mamy jakiś gorszy okres w życiu.
Ja się tak jeszcze, przepraszam, zastanawiam, bo tak się zawiesiłam, to znaczy ja zaraz odpowiem na to pytanie, ale tak myślę, że chciałabym na chwilkę tylko wrócić do tego, jak innym pomagać.
Dobrze, to już słucham.
To w jaki sposób możemy pomóc innym, jeżeli wiemy, że ktoś zmaga się z kryzysem, jest mu trudno? Po prostu bądźmy, słuchajmy, wspierajmy, reagujmy na różne niepokojące sygnały, na zmiany w zachowaniu. Ogromnie ważne jest takie zapewnienie poczucia akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, ale to, co jest również ogromnie ważne, to abyśmy nie przyjmowali roli psychoterapeuty, tak? To jest zadanie dla specjalisty. Natomiast my, jeżeli zaangażujemy się zbyt mocno, możemy się wypalić, a wtedy tak naprawdę nie będziemy w stanie pomóc i udzielić tego wsparcia.
Pomóc samemu sobie, czy istnieją jakieś ćwiczenia, metody, jak można być dobrym dla siebie, aby swoje zdrowie psychiczne ochronić, poprawić?
Jak możemy pomóc sobie? To przede wszystkim podejść do siebie z taką łagodnością, dawać sobie przyzwolenie na to, że mogę mieć gorszy dzień, może być mi czasem po prostu niefajnie, mogę sobie też popłakać. Ja myślę, że tutaj w kontekście tych uczuć i emocji, ja mówiłam, kto często puka do drzwi mojego gabinetu, a nie wspomniałam, kto troszkę, mam wrażenie, za rzadko puka, to są panowie. W zasadzie, jeżeli miałabym tak powiedzieć o statystykach, kto najczęściej zgłasza się do nas, do Centrum Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie Gdańskim, to zdecydowanie przeważają panie nadal. Podobnie depresja jest diagnozowana blisko 2 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn i teraz oczywiście są różne czynniki, które na to wpływają, ale też myślę, że nadal jest to kwestia pewnych stereotypów, pewnych mitów, które się wiążą z takim poczuciem, że przecież ja muszę sobie dać radę. Nie. Czasami trzeba się po prostu zgłosić o pomoc. I to jest też ważne, żeby pamiętać o tym, jeżeli jest mi źle, jeżeli nie radzę sobie ze swoimi emocjami, to powinna się zapalić taka żarówka. Może to jest ten moment, żeby zgłosić się do specjalisty. A czasem wystarczy tak naprawdę już sama konsultacja z psychologiem, psychoedukacja, poszukanie różnych metod. Jednej osobie sprawdzą się ćwiczenia oddechowe, innej posłuchanie muzyki relaksacyjnej, jeszcze ktoś inny woli praktykować mindfulness. Metod jest cały multum. Ważne jest to, żeby dobrać coś, co mi się sprawdza, bo to, co sprawdza się u jednej osoby, dla mnie może nie być do końca dobre.
W raporcie Centrum imienia Daszyńskiego wskazywane są też różnice nie tylko w myśleniu pokoleniowym, ale też w myśleniu między kobietami a mężczyznami i w tym kontekście zachęcamy też panie, żeby panów namawiały do wizyty u specjalisty, jeśli tego potrzebują, żeby wspierały. Bo tutaj też myślę, że kobiety mają pewne zadanie do wykonania, aby panowie czuli wsparcie. Czy na koniec możemy, powiedzieliśmy o wielu problemach młodego pokolenia, czy na koniec możemy powiedzieć coś optymistycznego w kontekście młodych i pandemii? Czy jakoś może pozytywnie jednak wpłynęła na zdrowie psychiczne, być może w kontekście zwiększenia świadomości, o której już wcześniej powiedziałyśmy, czy cokolwiek takiego by pani wskazała?
Tak, to ja myślę, że zdecydowanie to są te kwestie związane z relacjami z innymi, że rzeczywiście doceniamy je bardziej i to jest na pewno optymistyczne. To, co jest też takim światełkiem w tunelu, to rzeczywiście ten wzrost świadomości. Dzięki temu, że no, paradoksalnie, choć to zdrowie psychiczne w pandemii zdecydowanie tutaj zostało pokiereszowane, to, że tak dużo o tym mówimy, sprawiło, że bardziej się przyglądamy sobie, myślimy o swoich uczuciach, emocjach, analizujemy je i to też myślę, że sprzyja temu, że częściej tej pomocy poszukujemy, częściej zgłaszamy się do specjalistów. Myślę, że to jest też dobry kierunek.
Na zakończenie zachęcamy, aby nie bać się prosić o wsparcie i korzystać z rad specjalisty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moją gościnią była pani doktor Agata Rudnik, która na co dzień zajmuje się kwestiami zdrowia psychicznego.
Dziękuję bardzo.